Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
PO przyznała się do hasła, pod którym w internecie wylewa się hejt, mówi zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel. PiS apeluje do Koalicji Obywatelskiej o uczciwą kampanię wyborczą.
Od pewnego czasu w sieci funkcjonuje hashtag Silni Razem, pod którym obrażani i atakowani są politycy obozu rządzącego. Pod hashtagiem można także znaleźć często wulgarne dyskusje. Okazało się, że za inicjatywą stoi Koalicja Obywatelska, której politycy zainaugurowali dziś akcję Silni Razem. Specjalny bus i infolinia będą zachęcały do wspierania kampanii opozycji. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, aby ta odcięła się od całej akcji. Zdaniem polityków partii rządzącej jest to akcja haniebna i przykład hejtu w internecie. Mówi zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
Bo tu rzeczywiście mamy do czynienia ze sprawą dość poważną i takim odkryciem kart kampanijnym Platformy Obywatelskiej dosyć otwartym. Tak zwany hashtag Silni Razem to jest stwierdzenie agregujące pewne treści w mediach społecznościowych, które pozwalają odnajdować się zwolennikom jakiejś tezy, jakiegoś tematu. Dzięki temu też można je dużo łatwiej wyszukiwać. I właśnie dzisiaj ten hashtag Silni Razem, pod którym wylewa się straszliwy ściek w internecie, on został hasłem kampanijnym Platformy Obywatelskiej.
Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Wtedy na 4-letnią kadencję wybierzemy 460 posłów oraz 100 senatorów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Nowoczesny sprzęt ratujący życie trafi do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Chodzi m.in. o tomograf komputerowy nowej generacji.
4 miliony złotych na ten cel będzie pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości, który powołało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dlatego w konferencji na temat zakupów dla placówki w Kielcach wziął udział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Szef resortu podkreślał, że jest rzeczą słuszną, by pieniądze wypracowane przez skazanych służyły ratowaniu zdrowia i życia osób pokrzywdzonych w przestępstwach. Nowy sprzęt otrzyma m.in. kielecki szpital.
Fundusz Sprawiedliwości podjął decyzję o dofinansowaniu zakupu tych wszystkich sprzętów i my przeznaczymy kwotę 4 milionów złotych na realizację tego ważnego dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego projektu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych w zakresie wyposażenia w najnowocześniejszej generacji sprzęt służący ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.
Najpierw Ministerstwo Sprawiedliwości z funduszu wsparło kwotą ponad 100 milionów złotych ochotnicze straże pożarne. Potem resort dofinansował kwotą 33 milionów złotych, m.in. warszawską klinikę Budzik. Teraz ministerstwo chce wsparciem z funduszu objąć całą Polskę.
Do końca przyszłego roku ma powstać program, na mocy którego środki z Funduszu Sprawiedliwości będą trafiać na wyposażenie szpitali. Chodzi zwłaszcza o oddziały związane z bezpośrednim ratowaniem życia ofiar wypadków drogowych czy innych przestępstw.
Chcemy mocniej usytuować ochotnicze straże pożarne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zapowiedziała w Legnicy marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Polityk wzięła udział w odprawie konsultacyjno-szkoleniowej z prezesami ochotniczych straży pożarnych w Legnicy.
W czasie spotkania przypomniała, że PiS szczególną wagę przywiązuje do szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wobec tego rząd planuje ustawę, która ma umocnić pozycję ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.
Następnie w Jeleniej Górze wzięła udział w przekazaniu nowego samochodu gaśniczego tamtejszej jednostce Państwowej Straży Pożarnej. Marszałek Sejmu podkreśliła, że to właśnie strażacy cieszą się obecnie największym zaufaniem społecznym.
Chcemy w następnym okresie zainwestować w ludzi. Mówiłam o tym jako minister spraw wewnętrznych i administracji, że chcemy zainwestować. Kapitał ludzki jest tym, co jest bardzo potrzebne do tego, żeby formacja taka, jaką jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne, funkcjonowały coraz lepiej. My Wam ufamy. My czujemy się przy Was bezpiecznie. To wskazują wszystkie badania, jakie są przeprowadzane w Polsce, że cieszycie się największym zaufaniem. A to poczucie bezpieczeństwa jest nam przyrodzone. My się rodzimy z tym, że chcemy się czuć bezpiecznie i z tym też umieramy. Po drodze są różne zdarzenia i ciągle liczymy na Was, strażaków.
W Polsce obecnie działa ponad 16 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego ponad 4 tysiące jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni rozpoczną protest w kilkudziesięciu szpitalach w całym kraju. Za tydzień mają oni masowo przechodzić na zwolnienia L4 na co najmniej 2 tygodnie. Może też dojść do protestu głodowego kilkunastu osób.
Postulat to wzrost płac. Domagają się 2 podwyżek. 500 zł od teraz i kolejnych 500 zł od stycznia. Chcą też rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, które zagwarantuje im takie pieniądze.
To wznowienie akcji protestacyjnej tłumaczy przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii dr Tomasz Dybek.
Majowe porozumienie z Ministerstwem Zdrowia dawało placówkom 4 miliardy złotych na zwiększenie ryczałtów, z czego co najmniej 500 zł netto miało trafić do fizjoterapeutów. Podwyżki otrzymało jedynie 30% z nich, wskazał dr Dybek.
Sytuacja jest dzisiaj dramatyczna, bo dzisiaj fizjoterapeuta po studiach magisterskich 5-letniego systemu kształcenia zarabia na poziomie 2300 zł brutto. Więc ludzie już mają dość pracowania na 2-3 etatach, wiązania koniec z końcem i więc wracają do protestu, który był w maju. Protest zacznie się 23 września. Jaką formułę protestu, czy to będzie formuła protestu, protest głodowy, czy to będzie wypowiedzenie, praca na jednym tylko etacie, czy to będzie pójście do lekarza przemęczenia, to już każdy indywidualnie z nich podejmie tą formę protestu.
Protest, jak dowiedział się jeden z portali, ma się odbyć m.in. w szpitalach w Częstochowie, w Słupsku, Szczecinie, Wrocławiu i w Tarnowie.
IPN w każdej chwili jest gotowy do poszukiwań polskich ofiar na Ukrainie, zapewnił wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk.
Polska strona wciąż czeka na zniesienie moratorium w tej sprawie, zapowiedział to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Polsce i po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą.
IPN obserwuje sytuację na Ukrainie i może w krótkim czasie wysłać tam ekipę, która mogłaby poprowadzić poszukiwania polskich ofiar i ekshumację ich szczątków, powiedział profesor Szwagrzyk, który kieruje Biurem Poszukiwań i Identyfikacji.
Na razie padła jedynie deklaracja ukraińskiego prezydenta, że moratorium zostanie zniesione w przyszłości. Strona ukraińska nadal utrzymuje zakaz na prowadzenie prac poszukiwawczych.
Sytuacja ta trwa 2 lata. Informacje, które nadchodzą ze strony ukraińskiej, mówią o zamiarach zniesienia tego obowiązującego zakazu. To jednak na dziś, na chwilę, kiedy prowadzimy tę rozmowę, nie przełożyło się jednak na żadne konkretne działania. Nie mamy żadnego oficjalnego stanowiska strony ukraińskiej. Dopóki go nie mamy, trudno odnosić się do perspektywy naszego wyjazdu na teren Ukrainy. Zapewniam jednak, że byliśmy, jesteśmy wciąż gotowi do tego, żeby w bardzo krótkim czasie udać się na teren Ukrainy w momencie, kiedy ten zakaz zostanie zniesiony.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IPN zamierza przeprowadzić poszukiwania związane nie tylko ze zbrodnią wołyńsko-galicyjską, ale także z wojną obronną Polski we wrześniu 1939 roku.
Przypomnijmy, strona ukraińska zakaz poszukiwań dla IPN wydała w 2017 roku po demontażu w Chruszowicach pomnika UPA. W ocenie polskich władz pomnik ten wzniesiono z naruszeniem obowiązującego w Polsce prawa.
W Strasburgu rozpoczęło się posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Na miejscu jest nasz korespondent Dawid Nachajowski.
Eurodeputowani obradować będą do czwartku. Wielu z nich oczekuje przesłuchań komisarzy, które zgodnie z wynikiem obrad konferencji przewodniczących mają odbyć się pomiędzy 30 września a 8 października. Z kolei głosowania en bloc nad nowym składem komisji zaplanowano na 23 października. Ale zanim to nastąpi, to już w najbliższą środę posłowie do Parlamentu Europejskiego pochylą się w Strasburgu nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Tego samego dnia po południu odbędzie się również głosowanie nad raportem koordynatora Komisji Budżetowej europosła Bogdana Żońcy w sprawie uruchomienia z inicjatywy Komisji środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w kwocie 610 tysięcy euro na pomoc techniczną. Europoseł Ryszard Czarnecki podkreśla, że inne punkty mają również duże znaczenie podczas tej sesji.
Ciekawa jest debata we wtorek o zagranicznej ingerencji w procesy wyborcze i dezinformacji w krajowych i europejskich procesach demokratycznych. Tyle, że nie chodzi o ingerencję w nasze polskie sprawy, chociaż wiemy, że część mediów zachodnich to czyni, także poprzez media krajowe, a chodzi o rosyjskie wpływy zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Istotna kwestia to także sprawa wdrażania przepisów przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy.
Przypomnieć należy, że wygaśnięcie mandatu obecnej Komisji Europejskiej nastąpi 31 października. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Nauczanie języka polskiego na Białorusi było głównym tematem rozmów ministra Dariusza Piątkowskiego z jego białoruskim odpowiednikiem. Polski minister zakończył dwudniową wizytę u naszego wschodniego sąsiada.
W trakcie spotkania z Igorem Karpienką szef Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazał m.in. postulaty mieszkających tam Polaków. Chodzi o możliwość swobodnego nauczania języka polskiego w białoruskich szkołach państwowych.
Tak, aby wrócić do sytuacji sprzed ponad 10 lat, gdzie kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mogło swobodnie uczyć się w szkołach białoruskich. Temu ma służyć m.in. praca dalsza w Komisji Polsko-Białoruskiej, gdzie postuluje właśnie przede wszystkim możliwość przyjmowania do szkół tych dzieci, które zadeklarują chęć uczenia się w języku polskim.
Mówił Radiu Maryja minister Dariusz Piątkowski. Dodał, że zaproponował też swojemu białoruskiemu odpowiednikowi możliwość wymiany uczniów pomiędzy obu krajami.
Szef MEN w trakcie swojej podróży rozmawiał także ze środowiskiem oświatowym skupionym wokół Związku Polaków na Białorusi. Wziął też udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Polskiej Szkole Społecznej imienia króla Stefana Batorego.
Była to pierwsza od 30 lat obecność polskiego ministra edukacji na Białorusi.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja.